Kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Dziś porozmawiamy na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego. A gościem kluczowego tematu jest dr Krzysztof Gołata z Katedry Publicystyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Informacja dodatkowa dla naszych słuchaczy. W poniedziałek nasz gość był moderatorem debaty akademickiej pod tytułem Bezwarunkowy dochód podstawowy, utopia czy konieczność. Debata zorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny jednocześnie. Sam pomysł wydaje się szokujący.
Tak.
Może wyjaśnimy, na czym polega ta idea tego dochodu bezwarunkowego.
To znaczy, idea polega na tym, że każdy obywatel danego kraju ma otrzymywać konkretną kwotę. I co do tego jesteśmy zgodni, ale dalej już nie jesteśmy zgodni. Co to znaczy konkretną kwotę? Jaką kwotę? Minimum egzystencji czy minimum socjalne? Różnice kolosalne. Ale wróćmy do początku. Ja myślę, że zaczęliśmy na ten temat rozmawiać kilka lat temu, kiedy w Szwajcarii jedna z lewicowych partii zaproponowała, by zrobić referendum. Czy właśnie obywatel Szwajcarii z tego tytułu, że jest Szwajcarem, powinien dodatkowo otrzymywać 2,5 tysiąca franków? Opinia publiczna jednoznacznie nie. Nie można brać pieniędzy za nic. Już wtedy oszacowano, że ta kwota 2,5 tysiąca franków dla każdego Szwajcara to jest 25% PKB. I w tym momencie wydawało się jakby, że dyskusje ucichły. A wręcz przeciwnie, następne kroki Finlandia, Indie, Uganda, Kenia, gdzie zaczęto eksperymentować. Kilka lat temu, w 2014 roku, w Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, jest taka instytucja organizowana co roku, i tam pojawił się pan profesor Guy Standing, który jest taki właściwie guru jakby aspektów teoretycznych tego zagadnienia. I kiedy rozpoczynał swój wykład, zapytał słuchaczy, czy popierają właśnie ideę tego dochodu. Dosłownie kilka rąk podniosło się do góry, a po 45-minutowym wykładzie wszyscy podnieśli ręce do góry.
O, to ciekawe. Dlaczego w takim razie?
No właśnie, znaczy ja nie znam dokładnie tego wykładu, ale proszę zobaczyć, że to, co wiemy na temat tego podstawowego dochodu, to właściwie nie wiemy nic, prawda? I może dlatego, może brak wiedzy. Ja jestem sceptycznie oczywiście do tego nastawiony. Jak pierwszy raz to usłyszałem, to mówię, socjalizm wraca, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, prawda? Tak to przecież jeszcze w poprzednim systemie mówiono. Dzisiaj ekonomiści, filozofowie, socjologowie, politycy przekonują, że być może my będziemy musieli się z tym zmierzyć, z tym zagadnieniem, no bo z jednej strony coraz mniej rąk do pracy, z drugiej strony tej pracy może być coraz mniej, bo automatyzacja, bo robotyzacja, bo sztuczna inteligencja i może rzesze ludzi będą bez pracy. I co wtedy? Kto ma generować popyt? Ale w czasie tej dyskusji, o której pan wspomniał, pojawił się na przykład jeden charakterystyczny element. Oczywiście koszty, jasne, że koszty są. Proszę sobie obliczyć. 300 milionów Amerykanów, każdy dostaje po $1000 co miesiąc. No, jakie to są pieniądze? U nas już się szacuje, że to by było jakieś 23% PKB, jeśli przyjąć tylko taką kwotę...
Kogo ma to stać w takim razie? To jest...
Dzisiaj nikogo.
No właśnie.
Dzisiaj nikogo po prostu na to nie stać. No ale wie pan, czy 30-50 lat temu zakładaliśmy, że pieniądz prawie zniknie i będziemy posługiwali się kartą plastikową, a może za chwileczkę i ta karta zniknie, prawda? Więc jak to mówią, nie ma rzeczy niemożliwych. I my się musimy gdzieś tak mentalnie po prostu zmienić, że coś... Ja oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że jestem jakby zwolennikiem takiej idei, bo ja jestem raczej zwolennikiem właśnie tego pierwszego referendum szwajcarskiego, że nie można brać pieniędzy za nic, ale na ile zmienią się warunki zewnętrzne, otoczenie, no to wszystko to, że tak powiem, będzie wpływało na zmianę naszej mentalności.
A kto ten eksperyment, można powiedzieć, już przeprowadził?
No właśnie, przeprowadzili Finowie. Nie znamy wyników, bo oni zbierają te dane, ale okazało się, że tak, że ambitne plany, że będzie to 10 tysięcy ludzi, że będzie to 1000 euro, No, musiano, że tak powiem, troszeczkę zmniejszyć te aspiracje i się okazało, że to jest 10 tysięcy, a 2 tysiące tych osób, nie 1000 euro, tylko 560 euro, ale z drugiej strony, czyli kwota no, minimalna, bo z drugiej strony w Finlandii, aby no, żyć, nie godnie żyć, ale żyć skromnie, ale mieć na podstawowe problemy, wydatki, to trzeba mieć 1500 euro miesięcznie, a w Helsinkach chyba jeszcze więcej. Więc to była taka namiastka. Poza tym no, mniejsza liczba osób objętych tym programem spowodowała, że nie było interakcji między nimi. Prawda? To było 2000 osób na przestrzeni terytorium całej Finlandii. Wiemy, jakie jest gęstość zaludnienia w północnej części, prawda? Jak mówią złośliwi, więcej reniferów niż ludzi. Więc nie było tej interakcji między tymi ludźmi, którą na przykład zaobserwowano w Indiach, zaobserwowano w Ugandzie, w Kenii, gdzie powstawały jakieś małe spółdzielnie usługowe, jakieś małe warsztaty produkcyjne, gdzie szczególnie mocno była zaznaczona aktywizacja zawodowa, zwiększyła się aktywizacja zawodowa kobiet, kobiety szczególnie jakby aktywniejsze, więc żeby nie było tych wielkich kosztów tego przedsięwzięcia, tego planu, no to można powiedzieć, że okej, no jest jakieś rozwiązanie, nad którym trzeba pracować, ale pytanie, co zrobić z kosztami. A na debacie, o której pan wspomniał na początku, jeden z prelegentów powiedział, no dobrze, ale nie postawiliśmy jednego zasadniczego pytania. Kto będzie płacił składkę emerytalną od tego? Czy państwo? Czyli dodatkowe pieniądze? Czy sami zainteresowani, to wtedy już nie będzie. Jak na przykład miało być, nie wiem, 1000 złotych w Polsce, prawda? No to tego trzeba będzie założyć składkę emerytalną. Założyć, że to nie podlega emeryturze, no to za chwileczkę będziemy mieli znowu powrót do starego portfela i niewielkich emerytur.
Czyli dla podatnika to jest potężny koszt, tak można powiedzieć. A jakbyśmy mieli wyjąć jakąś jedną zasadniczą zaletę, co to tak naprawdę daje państwu, społeczeństwu jako całości. To rozwiązanie jedną, dwie najważniejsze zalety, żeby te argumenty trafiły też do naszych słuchaczy. O co tutaj chodzi?
To znaczy, wie pan, udowadniają ekonomiści, ale nie tylko oni, że dzisiaj pomoc społeczna, różnego rodzaju zasiłki i tak dalej, to jest gigantyczna biurokracja, no i korupcja. A obliczono, że w Indiach na przykład, chyba, jeśli dobrze pamiętam, to z kwoty, która jest przeznaczona dla kobiet wychowujących dzieci zaraz po urodzeniu, 17% tej kwoty trafia do samych kobiet, a reszta ginie gdzieś po drodze na koszty administracyjne, łapówki i wszystkie inne rzeczy. Więc to jest jakby takie wyeliminowanie, bo tu mamy kwotę i ta kwota po prostu zostaje wręczona zainteresowanym, więc ta cała administracyjna otoczka może zostać pominięta. No ale tak jak powiedziałem na początku, ale pytanie jest, jaka kwota, prawda? Na jakiej kwocie, na jakim poziomie my to, myślimy, minimum egzystencji, to jest tam zdaje się dzisiaj chyba 700 zł w Polsce, czy 800, a minimum socjalne to jest dobrze ponad 1000 zł, prawda? Więc to są gigantyczne różnice. No ja myślę, że tak, że dzisiaj chyba trudno by było nam opinię publiczną przekonać do tego rozwiązania. Bo tak jak słuchałem członków, uczestników tej dyskusji, to wielu z nich miało też jeszcze wątpliwości, prawda? No jeżeli ktoś mówi, jeżeli jeden mówi, że to jest pomysł taki lewicowy, socjaldemokratyczny, a drugi mówi, że można to pogodzić z liberalizmem, no to znaczy, że jeszcze nadajemy na różnych falach nadajemy. Więc tutaj jeszcze tak, nie mamy po prostu chyba jakiegoś wypracowanego stanowiska. To jest kwestia czasu. Rynek pracy się zmienia. Szacuje się 30-40% zawodów, których dzisiaj wykonujemy, nie będzie. Ale z drugiej strony powstanie 30-40% nowych zawodów, o których nie mamy zielonego pojęcia. Co przyniesie sztuczna inteligencja? Na przykład.
Czyli jakbyśmy spróbowali podsumować temat. Utopia czy konieczność w jakimś nieokreślonym na razie czasie?
Ja myślę, że słowo utopia chyba już coraz rzadziej będzie padało. Może jestem optymistą w tym, ale właśnie w nieokreślonym czasie. Musi to się po prostu zmienić. Po prostu zwróć uwagę, jeżeli nie będziemy wykonywali takiej pracy, którą dzisiaj znamy, no ale jakąś pracę musimy wykonywać, myślę, bo człowiek musi pracować, tak mi się wydaje. Wprawdzie podkreślaliśmy w tej debacie, że może zniknąć stare polskie przysłowie, bez pracy nie ma kołaczy, z naszego katalogu przysłów. No ale z drugiej strony, proszę pamiętać, że jakieś środki ludzie muszą mieć, bo ktoś musi te dobra kupować, które będą wytwarzane, prawda? Nawet jeśli to będzie mniej osób te dobra wytwarzało.
Gościem kluczowego tematu był dr Krzysztof Gołata z Katedry Publicystyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.